Sztuczna inteligencja, AI, jeden z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się obszarów technologii. Wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie staje się coraz bardziej zauważalny. Jest ona nieodłącznym elementem naszej codzienności. W paśmie AI Lab SG Chat rozmawiamy o różnych obszarach, gdzie mają zastosowanie nowoczesne technologie, transformacja cyfrowa i robotyzacja, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Zaprasza Karolina Kazoń.
Dzień dobry, nazywam się Bogumił Kamiński i chciałem wszystkich Państwa powitać w podcaście SG Chat w paśmie AI Lab. Dzisiaj będziemy mówili o stronniczości algorytmicznej przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego. O co chodzi z tą stronniczością i jakie to ma zastosowanie w praktyce? I żeby te tematy zgłębić, zaprosiłem dzisiaj dwóch gości. Jednego bardziej z nauki, drugiego bardziej z praktyki biznesowej. Są to Daniel Kaszyński, pracownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w naszej uczelni, zwycięzca plebiscytu studentów SGH w kategorii Inspiracja Roku. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry.
I drugim moim gościem jest Kamil Cerazy, senior manager w PWC, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.
Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
Tak jak powiedziałem, dzisiaj się skupimy na kwestii stronniczości algorytmicznej, no ale ponieważ mamy tutaj eksperta finansowego, to żeby na jakimś konkretnym przykładzie ten problem dobrze pokazać, to proponuję, żebyśmy pomówili o zagadnieniach oceny zdolności kredytowej i w tym zakresie, żebyśmy spróbowali tą stronniczość algorytmiczną zrozumieć, o co chodzi, że algorytm może być stronniczy algorytmicznie i czy to jest problem. I może, Daniel, byśmy właśnie zaczęli od ciebie, jakbyś tak od takiej strony naukowej powiedział, co to jest ta stronniczość algorytmiczna, co to oznacza i czy to w ogóle jest problem, że algorytmy mogą być stronnicze.
Jasne. Stronniczość algorytmiczna bez wątpienia w ostatnim okresie zawitała bardzo żwawo na salonach, jeżeli chodzi o myślenie czy o rozmawianie w zakresie algorytmów sztucznej inteligencji. Myślę, że po części również za sprawą AI Act, który został ratyfikowany, który wszedł w życie, ale też myślę, że są liczne sytuacje czy przypadki przedsiębiorstw, banków też, które doświadczyły sytuacji materializacji ryzyka reputacyjnego związanego ze stronniczością algorytmiczną. Czyli z jakiegoś powodu instytucja wykorzystywała algorytm. No, przykład, który tutaj pan profesor podał, ocena zdolności kredytowej, myślę, że jest takim jaskrawym przypadkiem sytuacji, w której korzysta się z algorytmów sztucznej inteligencji. I ten algorytm posiadał pewną własność, która gorzej traktowała, gorzej odnosiła się, można powiedzieć, dyskryminowała sytuację jednej z grup zdefiniowanych przez zmienną chronioną. Taką zmienną może być płeć, może być pochodzenie etniczne, ale również niepełnosprawność. I tak, żeby może podać kontekst przykładu, jeżeli chodzi o stronniczość algorytmiczną, tej właśnie ocenie zdolności kredytowej, to wyobraźmy sobie, że mamy jakiś bank, który udziela kredytów. I jeżeli ten bank po jakimś okresie, jeżeli będziemy zliczali te kredyty, które zostały udzielone przez ten bank, załóżmy kobietom i mężczyznom, jeżeli by występowała istotna różnica w odsetku udzielonych kredytów mężczyznom, kobietom, załóżmy, nie wiem, 50% mężczyzn otrzymało kredyt, a tylko 5% kobiet otrzymało ten kredyt, to powiemy, że to jest dyskryminacja pośrednia, czyli sytuacja, w której model ma odmienny wpływ na kobiety i na mężczyzn. Natomiast sytuacja, w której bank udziela takiej samej częstotliwości kredytów kobietom i mężczyznom, wcale nie oznacza, że ten bank, czy ten model, który wykorzystuje bank, jest modelem sprawiedliwym. On dalej może być stronniczy. Najprostszy przykład, taki myślę bardzo dobrze osadzony w literaturze, to jest sytuacja, w której bank używa wyrafinowanego modelu dla grupy z jednej, tej grupy na przykład mężczyzn, a dla drugiej grupy osób używa modelu losowego. I wtedy powiemy, że to jest również dyskryminacja, pomimo że model na przykład może akceptować taki sam procent wniosków kredytowych, ale powiemy, że to jest dyskryminacja bezpośrednia, ponieważ osoby z tych obu grup są traktowane inaczej, są traktowane odmiennie przez ten model.
No dobrze, ale to teraz spójrzmy trochę na stronę biznesową tego. No, czy w takiej praktyce biznesowej rzeczywiście widzimy, że banki też uważają, że to jest jakieś zagadnienie, którym powinny się zająć? Jak tak, to z jakiego powodu? No a drugi w naturalny sposób potem, idzie pytanie, no jeżeli ta stronniczość się pojawia, to ona się pojawia dlaczego? Dlatego, że mamy algorytmy, co źle działają, czy być może dlatego, że gdzieś wcześniej trzeba się tym zająć, na przykład kwestią danych, którymi te algorytmy karmimy?
Jeżeli chodzi o same algorytmy i stronniczość algorytmiczną, to na pewno jest ważne zagadnienie dla banków i one się skupiają na tym teraz, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Sama ta zmiana technologiczna i używanie modeli, w tym modeli sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, to jest ogromna szansa i dla banków, i dla innych przedsiębiorstw, żeby się wyróżnić, żeby zdobyć nowych klientów, żeby zaoferować coś nowego i odróżnić się od konkurencji. Więc jeżeli skupiamy się na samej stronniczości algorytmicznej, no to Daniel wspomniał o regulacjach, które już się pojawiają, ale również są w planach dodatkowe, oraz o standardowych kwestiach z zakresu zarządzania modelami, gdzie w szczególności przy decyzjach kredytowych banki muszą przedstawić, czy muszą być w stanie wyjaśnić swoją decyzję. Stąd w naturalny sposób im bardziej zaawansowany model, w szczególności jeżeli pójdziemy w modele blackboxowe, czyli ciężko wyjaśnialne, no to banki bardzo ostrożnie podchodzą do tego tematu i do zastosowania tego typu rozwiązań, no bo nie byłyby w stanie wyjaśnić, dlaczego dany klient w ten, a nie w inny sposób został potraktowany przy decyzji kredytowej. Dlaczego ten klient dostał kredyt, dlaczego ten drugi go nie dostał. No i jeżeli mówimy o bazie tego problemu, no to zanim wejdą w ten kontekst modele i ta zaawansowana analityka, to również dużym wyzwaniem są same dane, z których banki korzystają. Nawet patrząc na kontekst naszego kraju, ale w szczególności ma to duże znaczenie w krajach zachodnich, gdzie banki mają dłuższą historię tych danych, widzimy niezbalansowanie wśród tych danych takich populacji, które chcielibyśmy teraz obserwować. Czyli na przykład Daniel powiedział o przykładzie kobiet i mężczyzn. Historycznie możemy się spodziewać, że więcej mężczyzn prowadziło biznesy, stąd więcej dostawało te kredyty, pożyczki na rozwój biznesu. Dlatego teraz algorytmy bazujące na tych niezbilansowanych danych mogą sugerować się i wydawać niezbilansowane decyzje.
No dobrze. No to teraz czy tu mamy jakieś właśnie przykłady tego, gdzie takie niezbilansowanie tych źródeł danych rzeczywiście potem prowadziło do tego, że problemy były ze stworzonym algorytmem?
Myślę, że można podać przykład, to jest ze Stanów Zjednoczonych. Tam w ogóle istnieje takie pojęcie niewidzialności kredytowej, to znaczy sytuacji, w której osoby potencjalnie aplikujące o kredyt, z racji tego, że mieszkają w danym miejscu, posiadają jakieś tam zarobki, powiedziałbym jako właśnie wyróżniające się na niekorzyść tych osób, te osoby nawet nie mogą złożyć de facto podania o kredyt, ponieważ nie mają parametrów, które taki bank wykorzystywałby do oceny zdolności kredytowej. Tu Kamil wspomniał bardzo ważną, istotną sprawę, to jest wyjaśnialność modelów. W polskim prawie to jest też analogiczna sytuacja w innych legislacjach. W polskim prawie, w prawie bankowym, to jest ustawa z 97 roku, zapisane jest wprost, że każda decyzja kredytowa musi być możliwość jej wytłumaczenia co do czynników, które zaważyły na sytuacji przyznania bądź nie przyznania tego kredytu. I to, co jest ważne, to generalnie banki w większości, nie chciałbym stawiać tutaj mocnych kwantyfikatorów bezwzględnych, ale myślę, że w znakomitej większości nie wykorzystują zmiennych prawnie chronionych. A więc na żadnym etapie modelu nie zbierają danych o na przykład płci. W amerykańskim prawie nawet jest zabronione przechowywanie informacji o pochodzeniu etnicznym. A więc to byśmy powiedzieli, że to jest takie podejście, powiedzielibyśmy, sprawiedliwości przez nieświadomość. To znaczy sytuacji, w której bank może powiedzieć: ja jestem sprawiedliwy, ponieważ tak naprawdę nie wiem, komu przyznaję ze względu na tą zmienną chronioną ten kredyt. Natomiast jakby badawczo, jeżeli analizujemy te przypadki poszczególnych modeli, to wcale nie gwarantuje sprawiedliwości tych modeli. Dlaczego? No właśnie dlatego, że świat nie tylko finansowy, ale jakby większość danych o osobach behawioralnych posiada bardzo istotne ze sobą korelacje między zmiennymi. Bardzo często mówimy, że zmienna, na przykład płeć, koreluje w jakiś sposób ze zmienną dochody. Która to już zmienna dochody jest wykorzystywana w modelach oceny zdolności kredytowej i ma najczęściej bardzo istotny wpływ na taką decyzję. W Stanach Zjednoczonych innym przykładem jest pewnie pochodzenie etniczne, narodowość oraz kod pocztowy. Są dzielnice, które są zdominowane przez przedstawicieli jednej z tych grup.
No dobrze, no ale to no mówimy o tym, żeby nie dyskryminować, ale z drugiej strony nawet takie rozumienie w literaturze specjalistycznej słowa dyskryminacja to właśnie de facto oznacza różnicowanie. No i teraz mówimy, że nie chcemy różnicować ze względu na płeć, ze względu na przykład na rasę. Być może w dalszej części sobie będziemy mogli powiedzieć w ogóle, jakie są to te cechy, bo to myślę, że warto dla naszych słuchaczy powiedzieć, co mówią na ten temat regulacje. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to takie pytanie wcześniejsze jest, jak pogodzić ogień z wodą? To znaczy, taka jest istota procesu oceny kredytowej, żeby jednak oddzielić tych dobrych klientów od tych złych klientów. No i teraz jak w takim razie to pogodzić z tym, że jednocześnie mówimy, że chcę różnicować, bo to po to robię właśnie, że nawet od banku jest wymagane, żeby przypadkiem nie zaczął dawać kredytów komuś, kto potem nie będzie go spłacał, ale jednocześnie, żeby nie dyskryminować, już używając tej naszej terminologii stronniczości ze względu na cechy prawnie chronione. Jak to się robi, żeby te dwie rzeczy połączyć?
Chciałbym tutaj powiedzieć, jakby odnieść się do tego pytania w takich dwóch wątkach. Pierwszy wątek jest taki, że są pewne cechy, które jako społeczeństwo normatywnie, społecznie, etycznie przyjęliśmy, że nie chcielibyśmy różnicować sytuacji najczęściej ze względu na cechę, na którą nigdy w życiu nie mieliśmy wpływu. Płeć, pochodzenie etniczne. Na te cechy nie mamy wpływu i raczej nie chcielibyśmy, żeby przez te cechy ktoś naszą sytuację przyszłą, teraźniejszą różnicował. Co innego, jakby jeżeli byśmy wzięli inne cechy, jak na przykład wykształcenie czy staż pracy. A więc na takie cechy, które nazwiemy nie mieliśmy wpływu, regulatorzy bardzo często właśnie nazywają te cechy prawnie chronionymi. W RODO jest artykuł 9, który wskazuje na szczególne kategorie danych osobowych i bardzo wiele ustaw na poziomie europejskim, ale też myślę, że inspirują się też te ustawy anglojęzyczne, właśnie definiuje ten katalog zmiennych, tak jak właśnie w RODO. Czyli to są zmienne, po których sytuacji życiowej nie chcemy różnicować. Ale jest jeszcze drugi wątek, bo podaliśmy przykład banku, jednostki komercyjnej działającej na warunkach komercyjnych, udzielających kredytów, zbierających depozyty i mówimy, chcielibyśmy, żeby ten bank działał sprawiedliwie, żeby ten model, który bank wykorzystuje, spełniał pewne wymogi społeczne. Ważnym elementem tej dyskusji jest to, że zawsze wtedy, kiedy chcielibyśmy, żeby ten model spełniał jakieś warunki, na przykład, żeby nie dyskryminował ze względu na to odmienny wpływ czy na odmienne traktowanie, o którym wspomniałem wcześniej, zawsze wtedy musimy się liczyć niestety z sytuacją, w której wykonując pewne mechanizmy redukujące tą stronniczość algorytmiczną, dany model będzie działał po prostu gorzej, straci jakość. I myślę, że ten wątek jest o tyle ważny, że są obszary naszego życia społecznego, w którym byśmy pewnie nie chcieli pozwolić sobie na taką utratę. Wyobrażam sobie, że jeżeli byśmy budowali model uczenia maszynowego, który byłby wykorzystywany do wykrywania raka na przykład na zdjęciach, to prawdopodobnie kwestie społecznej niedyskryminacji byłyby jednak wciąż istotne, ale jednak na drugim planie. Jednak na pierwszym planie powiedzielibyśmy nie. Chcemy zadbać o to, żeby model, który konstruujemy, posiadał najwyższą możliwą jakość, żeby jak najlepiej można było wychwytywać te nowotwory na zdjęciach. A więc tutaj też chciałbym postawić to w takim kontraście. Obszar komercyjny funkcjonowania banków, ale takich pewnie obszarów da się wskazać więcej. Marketing, może prawo. Natomiast z drugiej strony są obszary, które bym powiedział, że będą mniej wrażliwe na te kwestie ochrony przed stronniczością algorytmiczną, w której jednak jako społeczeństwo, tak mi się wydaje, będziemy bardzo mocno dbali o tą jakość modelu końcowego i nie będziemy chcieli wprowadzać pewnych mechanizmów z takim ryzykiem, żebyśmy pogorszyli jakość tego modelu.
No dobrze, no ale jeżeli tutaj stawiamy takie tezy, no, że to należy robić. Już widzimy, gdzie są zagadnienia i że jest takie wyzwanie pogodzenia tego zysku z tą właśnie zapewnieniem sprawiedliwości i niedyskryminacji, no to jest pytanie, dobrze, ale to w takim razie praktyczne. No jak banki powinny do tego podejść, żeby się uchronić przed tą stronniczością? I w szczególności taki wątek bym podniósł, bo tu Kamil wcześniej powiedziałeś, że no jakby banki chcą to robić, żeby dobrze wyglądać. A jest pytanie, czy to rzeczywiście tak jest? Czy te banki same z siebie to będą robić? To pewnie wtedy każdy bank by robił coś innego? Czy też jednak praktyka będzie taka, że banki będą robić to, co zostanie im regulacyjnie nakazane i po prostu w sposób maksymalnie efektywny będą szukały, jak się dostosować do dyrektyw, które będzie na przykład KNF dawał. Także jakie tutaj są prognozy od strony jakby praktycznej, no i jest takie właśnie praktyczne rady, co z tym zrobić, żeby tym stronniczym nie być w zakresie takim, jaki jest oczywiście pożądany społecznie i rozsądny ekonomicznie.
Jasne. Znaczy, no na pewno przeciwdziałanie tej stronniczości w algorytmach będzie się nie tylko objawiało tym, żeby być zgodnym z regulacjami czy wytycznymi KNF czy innych regulatorów, ale również, żeby w sposób skuteczny jednak te modele dalej działały. Daniel o tym pisał pewnie artykuły, gdzie według różnych metod można te algorytmy po usunięciu stronniczości są lepsze lub gorsze. I po usunięciu stronniczości one czasami mogą działać porównywalnie albo lepiej niż te algorytmy przed nią. No ale kwestia algorytmów i stronniczości to jest jedno wyzwanie, przed którym stoją banki. I nie możemy zapominać o tym, że skala jest dużo większa. To znaczy modele i zaawansowana analityka. Teraz w zasadzie w każdej części banku istnieje jakiś projekt, który polega na tym, żeby zastosować zaawansowaną analitykę, modele uczenia maszynowego, czy mówimy wtedy o back-office i monitorowaniu transakcji, wsparciu w przetwarzaniu umów, czyli jakieś przetwarzanie języka naturalnego, wychwytywanie anomalii, czy mówimy o ryzyku i tutaj ryzyko, no to mamy na myśli na przykład te modele ryzyka kredytowego, modele ryzyka rynkowego, szacowanie ekspozycji, badanie różnych źródeł informacji, czy to tekstowych, czy to finansowych i wnioskowanie z tego, jak może zachować się ekspozycja na danym kliencie, czy ryzyko, że dany klient będzie niewypłacalny w kontekście korporacji na przykład jest większe czy mniejsze, to informuje wtedy decyzje biznesowe oraz to, jak sterować ekspozycją w danych instrumentach, czy w końcu fasada banku, czyli to, z czym spotykają się klienci. Teraz ważnym trendem jest hiperpersonalizacja w bankowości i w ofercie i to objawia się w tak drobnych rzeczach, jak obrazek, który wyskakuje w aplikacji przy ofercie danego kredytu. Bo w zimie dla jednych klientów może bardziej jest przekonujący obrazek nart, bo są zapalonymi narciarzami, albo jest świecące słońce, bo kiedy jest zima, to oni zazwyczaj wolą uciekać z tego klimatu. I przede wszystkim o co w tym chodzi? Chodzi o to, że ten problem jest bardzo szeroki. I u podłoża tego problemu, czy tego wyzwania, z jakim teraz banki się borykają, leżą dane. Wiele struktur, czy wiele stowarzyszeń zajmujących się wdrażaniem rozwiązań analitycznych podkreślają ważność tego, żeby najpierw ustrukturyzować dane, zbudować szeroką podstawę, a dopiero później budować na tym analitykę i rozwiązania biznesowe. No i w szczególności możemy przejść płynnie bądź mniej płynnie do zarządzania danymi. No i wtedy mamy tutaj znowu wachlarz możliwości do wyboru. Moim jednym z bardziej lubianych i sprawdzonych w praktyce jest zastosowanie modelu Data Governance przygotowanego przez DAMA, czyli Data Management Association, który wskazuje na kilkanaście atrybutów danych i tam właśnie jednym z atrybutów jest jakość danych, czyli wyzwania stojące przed bankami w tym, żeby dane były użyteczne, dostęp do danych, czyli jak połączyć setki, a czasami tysiące systemów, żeby zebrać dane, jak je analizować. Banki mówią, że kiedy będziemy mieli dostęp do wszystkich danych, będziemy mogli zbudować lepszy obraz naszego klienta, zaproponować mu lepszą ofertę, bardziej dopasowaną do niego. Jednocześnie ona może być atrakcyjna, ponieważ będziemy mogli skwantyfikować lepiej to ryzyko, którym jesteśmy obarczeni.
No dobrze, ale to już ja bym tak to podsumował takim przykładem z zeszłego tygodnia, gdzie widziałem takie badanie przeprowadzone na menadżerach wyższego szczebla Polski, w Polsce właśnie odpowiadających za analitykę w przedsiębiorstwach i tam rzeczywiście ich zapytano o to, jakie zagadnienia mają, jakby są kluczowym problemem. To było od kwestii zasobowych, czyli czy macie ludzie, co umieją te modele robić, poprzez to, że czy algorytmy są tam dostatecznie dobre, albo czy umiecie je wykorzystywać, kwestie wdrożeniowe. No ale właśnie były też kwestie związane z danymi i też kwestie prawne, o których tu wspominaliśmy, się właśnie okazuje, zresztą to potwierdza to, co powiedziałeś, że oni wskazują zagadnienia nie z tym, jak zrobić model albo skąd znaleźć człowieka, co ten model umie zrobić jako podstawowy problem, tylko to, żeby mieć ten fundament, czyli dobre dane do tego, żeby modele tworzyć. Oprócz tego drugie zagadnienie, to wcześniej przez nas wspominane jako bardzo poważne, to są kwestie regulacyjne, żeby mieli pewność, że to, co zrobię, to zaraz się nie okaże, że przyjdzie jakiś urząd i im powie, że generalnie dostają karę albo zakaz robienia czegoś dlatego, że byli niezgodni z regulacjami. Natomiast już dwa razy w dzisiejszej naszej rozmowie, Daniel, byłeś trochę wywołany do odpowiedzi w kwestii bardziej takiej konkretnej, tak? Bo mamy tu też naszych słuchaczy, którzy nie tylko zarządzają sztuczną inteligencją, ale też robią tą sztuczną inteligencję. No i jest pytanie takie, no to tak konkretnie sobie spróbujmy odpowiedzieć. Dobrze. Chcę, żeby model mój był sprawiedliwy. Wiem z przepisów prawa, jakie warunki powinienem spełnić, czyli których zmiennych nie używać, albo inaczej może właśnie używać, ale w sposób mądry. No i jakby to, co wspomniałeś wcześniej, że typowo to, co banki teraz robią, to robią tą tak zwaną sprawiedliwość przez nieświadomość, czyli po prostu tej zmiennej nie zbierają i ją usuwają. I jest pytanie, czy są jakieś badania, które pokazują, że to jest dobre podejście, a może da się zrobić jakoś lepiej, a jak się by dało to zrobić lepiej, to jakie są do tego podejścia? Tak, żeby ci nasi słuchacze może się zainspirowali i mogli tego popróbować.
Jasne. Znaczy, uważam, że sytuacja nie jest aż tak klarowna, że AI Act w swoich zapisach wiele razy odwołuje się do zasad równości, sprawiedliwości, braku dyskryminacji, natomiast nie ma żadnych konkretnych wytycznych, jak tą dyskryminację mierzyć. Na początku naszej rozmowy wskazałem przykład sytuacji, w której model jest sprawiedliwy ze względu na jedną miarę, ale nie musi być sprawiedliwy ze względu na inne miary. Natomiast już przechodząc jakby do rzeczy, do meritum, ja zajmowałem się tym w swojej rozprawie doktorskiej, właśnie żeby analizować, zastanawiać się, w jaki sposób różne podejścia do redukcji stronniczości algorytmicznej, do mitygacji tego ryzyka stronniczości algorytmicznej, w jaki sposób te podejścia wpływają na przykład na zysk banku, na jakość modeli i w drugiej kolejności na zysk banku. Tych podejść w takich dużych klockach można nazwać, że są trzy. Pierwsze podejścia oddziałują na zbiory danych, o których zresztą już tutaj Kamil wspominał. Ja mam też takie przemyślenie, zawsze wtedy, kiedy mówimy o data science, to pamiętajmy, że data jest przed science, a więc jednak w tych wszystkich modelach super istotnym jest jednak ta praca u podstaw związana z ładem korporacyjnym w obszarze danych. A więc pierwsze podejście to metody przedtreningowe, one oddziałują wyłącznie na zbiory danych. Na przykład przykładają różne wagi obserwacjom albo modyfikują wartości niektórych atrybutów. Drugim podejściem dla ekonometryków, myślę, że będzie takim najbardziej naturalnym, jest oddziaływanie na sam proces uczenia modelu. Poprzez na przykład modyfikację funkcji błędu estymatora, tak żeby on spełniał jakieś własności związane z tą sprawiedliwością czy równością zdefiniowaną, to już tak jak powiedziałem, nie ma jednej definicji, ale jeżeli byśmy przyjęli którąś z nich, to moglibyśmy wymuszać niejako utrzymanie parytetu. I trzecie podejście to jest podejście potreningowe, czyli nie dotykaliśmy danych wejściowych, nie pracowaliśmy specjalnie nad modelem w obszarze stronniczości algorytmicznej, ale to, co jeszcze możemy zrobić na końcu, to te oceny kredytowe, w jaki sposób możemy wpływać na progi decyzji w różnych populacjach, tak żeby utrzymywać poziomy parytetów, o których wspomniałem, tych parytetów sprawiedliwości. A więc modelarze mają narzędzia, też jest kilka bibliotek, na pewno są dostępne, open source'owe, też w swojej rozprawie nad tym się zastanawiałem, także tu jest cała gama narzędzi, z których można korzystać. Ten obszar w literaturze anglojęzycznej nazywa się FairML i myślę, że tutaj zachęceni słuchacze będą mieli sporo możliwości do researchu, do weryfikacji tych informacji.
No tak, ale możesz tak w dwóch słowach powiedzieć, co wychodzi? To znaczy, czy te narzędzia są w ogóle potrzebne? Jest sens, jakbym był szefem jakiegoś działu analitycznego w banku, szukać czegoś bardziej zaawansowanego? Czy to jest gra warta świeczki?
Tak, pan profesor tutaj widzę, że ciągnie mnie za język, żebym podał szczegóły. To powiem tak, po pierwsze, to jest zawsze indywidualna sytuacja, kwestia, ponieważ każdy bank ma trochę inną gamę klientów, trochę inną gamę produktów, trochę inną strategię związaną z ryzykiem, czy apetytem, czy tolerancją na ryzyko. Natomiast myślę, że mówię też trochę jakby spłycając ten temat, tak, sprawiedliwość przez nieświadomość, czyli zapomnienie o problemie, nie jest dobrym rozwiązaniem. Najczęściej okazuje się, że dalej nie jest efektywne, a jest duża utrata jakości modelu, ergo zyskowności. Natomiast te metody, o których powiedziałem, przedtreningowe, treningowe, potreningowe, w zależności od sytuacji, w zależności od danych, w zależności od danego banku, produktu, klientów, te metody będą wychodziły lepiej niż sprawiedliwość przez nieświadomość. Czyli lepiej jednak być świadomym problemu, a nie nieświadomym.
Słuchaj, to bardzo dziękuję. To podsumowując naszą rozmowę, mamy dzisiaj takie trzy wątki poruszyliśmy. Z jednej strony w ogóle wyjaśniliśmy sobie, co to jest ta stronniczość algorytmiczna, bo to myślę, że też jest dla wielu z naszych słuchaczy coś nowego i warto po prostu wiedzieć, że takie zagadnienie się pojawia. Potem omówiliśmy sobie zagadnienie takie, dlaczego to jest ważne i komu w ogóle zależy, żeby ta stronniczość algorytmiczna była zarządzona. No a na końcu tu, jak to mówisz, wycisnąłem, Daniel, z ciebie to, jak to się robi, jeżeli ktoś by chciał się tym zająć. No i jak rozumiem, na końcu konkluzja jest taka, że to jest rzeczywiście warto, bo jeżeli ja będę na przykład regulacyjnie zmuszony do tego, żeby te moje algorytmy były stronnicze, to jednak warto trochę
sprawiedliwe.
Przepraszam, nie były stronnicze, tak?
Tak.
To warto trochę przysiąść i poczytać tej literatury, ponieważ można tu duże korzyści osiągnąć w stosunku do po prostu takiego standardowego zastosowania tego, co jest w pakietach statystycznych.
Tak, tak. Znaczy, są narzędzia, z których możemy korzystać i jakby to nie jest terra incognita, to jest już obszar, którym istnieje research. No między innymi, tak jak wspomniałem, ta rozprawa, którą się zajmowałem ostatnio.
Także słuchajcie. Daniel, Kamil, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję, że jeżeli nasi słuchacze będą zainteresowani zgłębieniem tej tematyki, to mogą się do was odzywać.
Zdecydowanie, panie profesorze.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchali państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie AI Lab. Przedstawiliśmy w nim najbardziej aktualne kwestie związane ze sztuczną inteligencją i transformacją cyfrową. Gorąco zachęcam do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych obszarów nowych technologii, publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.